Sonic Interventions, a podcast by Intervening Arts.
Witamy bardzo serdecznie w Sonic Interventions, podcaście stworzonym przez dr Lailę Zami w ramach kolaboratywnego centrum badawczego Intervening Arts na Freie Universität Berlin. Sonic Interventions dotyczy poetyki dźwięku i sztuki oraz ich mocy do zakłócania norm i przekształcania społeczeństwa. Nazywam się Adriana Raczykowski, jestem niemiecko-polską badaczką i studentką studiów magisterskich kulturoznawczych i urbanistyki. Obecnie pracuję i żyję w Niemczech i w Austrii i skupiam się na tematach dotyczących tak zwanego post-ost, to znaczy post-wschodu w zawiasach, w niemieckojęzycznym kontekście, a w tym sezonie przyglądam się polskiej sztuce współczesnej, aktywizmie w polu kulturowym i kulturze popularnej. Korzystam więc z okazji, by przyjrzeć się również innym narzędziom interwencji poza dźwiękiem, że tak powiem, a w tym odcinku zajmę się konkretnie performancem dragu. Więc dziś mam wielki zaszczyt i przyjemność przedstawić Lulę La Polaka, znaną również jako Andrzej Szwan. Lula jest artystką i performerką dragu z Warszawy oraz aktywistką działającą na rzecz praw osób LGBT+. Życie Andrzeja ma wiele różnych odsłoń. Urodził się w Warszawie i tam przetrwał i przeżył II wojnę światową. I w wielu rozmowach często opowiada o swoich doświadczeniach jako członek społeczności queer w Polsce i też również za czasów PRL-u. A dziś Andrzej, jako Lula, jest znana performerka na scenie i nie tylko, czy to w Vogue Polska, czy w kampaniach reklamowych, teledyskach, teatrze lub w filmie. Lula jest integralną częścią współczesnej polskiej popkultury, ale przede wszystkim jest powszechnie znana jako najstarsza polska drag queen. Ma 85 lat i występuje na różnych scenach w Polsce i też w Europie, prawda? Lula, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać.
No, ja się szalenie z tego momentu cieszę. Spadła na mnie ta wiadomość bardzo w dobrym czasie, bo akurat zawirowanie wokół mojej postaci, mojej osoby, mając 85. wiosnę na karku, tym bardziej sprawia mi przyjemność prowadzenia dzisiaj z tobą również tej rozmowy i tego wywiadu.
Dziękuję ci bardzo. To może zacznijmy od tego, kiedy i jak Lula La Polaka pojawiła się na polskiej scenie dragu?
Musimy sięgnąć do tej prawdziwej sceny dragu. Trafiłem w roku 2008, poznając wcześniej w jednym z klubów warszawskich naszą jak gdyby królową warszawskiego dragu, niejaką Kim Lee, która jak gdyby całą sztukę dragu rozpowszechniła poprzez swoje występy, swój udział we wszystkich klubowych imprezach i która jak gdyby zakaziła polskie postaci dragu do tego, żeby się zmobilizować, stworzyć scenę dragu i na niej jak gdyby powstać i występować. Mogę powiedzieć, że Kim Lee była warszawską, a może i polską, jak gdyby tą osobą, która wprowadziła drag na polską scenę, do polskich klubów.
A możesz opowiedzieć właśnie o twojej postaci, Lula La Polaka. Jaki jest proces i inspiracja stojącą za Lulą?
No to wszystko trzeba by zacząć, chyba jeszcze nie sięgnąć do roku 2008 i poznania w tym momencie Kim Lee, tylko do wcześniejszego okresu, czyli tak zwanego polskiego okresu sierpiężnego PRL-u, ale to wszystko nie określamy w tym momencie sceną dragu, tylko mówimy o tym, że to był czas, kiedy geje polscy, a w moim przypadku warszawscy, spotykali się w prywatnych mieszkaniach i udawali, że się przebierają, bo nie było takich możliwości jak teraz. I coś tam robiliśmy na zasadzie, nazwijmy to w cudzysłowie, lekkich wygłupów. Tego nie można określić mianem dragu, ani sceną dragu, ani pojęciem dragu, bo nikt wtedy nie myślał i nie wiedział, że taka okoliczność i taki ruch powstanie.
A słowo drag to się pojawia w latach 90. w Polsce, tak? Jak to było wtedy? Jak odczuwasz właśnie, jak przypominasz sobie tę scenę?
Wiesz, ja sobie przypominam to w ten sposób, że słyszałem o tym, sam jeszcze wtedy nie uczestniczyłem, no to co powiedziałem, to moje zderzenie z Kim Lee, to jest rok 2008, jak gdyby otworzyło mi szerokość renice i oczy, żeby spojrzeć jak gdyby głębiej i poznać tę sztukę dragu. Przypadek sprawił, że ja Kim Lee poznałem w jednym z warszawskich klubów. Po jej występie zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i minął jakiś tam tydzień, wymienione mieliśmy telefony i Kim zadzwoniła, zapraszając mnie do siebie, do swojej garderoby, którą pierwszy raz wtedy poznałem. I od razu w momencie, kiedy tam przyjechałem, zobaczyłem to wszystko, czym ona się zajmuje, zainspirowało mnie to na tyle, że no, zacząłem być ciekaw, jak to wszystko ona sama tworzy, bo ona poza tym, że brała udział jako drag i występowała, to ona praktycznie w swoją kolekcję kostiumów i pomysłów na peruki to tworzyła jak gdyby własnoręcznie. Miała do tego jeszcze maszynę do szycia, kupowała materiał, gdzieś podpatrywała pewno światowe jakieś postacie dragu, ale generalną część swoich kostiumów na swoje występy i na klubowe występy przygotowywała sama. Mnie to na tyle zainspirowało, że zacząłem do niej przyjeżdżać coraz częściej. Bywały takie momenty w naszym życiu od momentu spotkania, że ja potrafiłem być 2-3 razy w tygodniu u niej, obserwując tylko, co ona robi. I ona kiedyś mówi: Lula, musimy zrobić coś takiego. Ty musisz się pokazać na scenie dragu. Ja mówię: kochanie, to jest chyba niemożliwe. Ja jestem już nie w tym wieku, żeby wchodzić na scenę dragu. I to powtarzam to wszędzie i powtarzał będę długie lata, jeżeli mi tato jeszcze czas pozwoli, że to ona dodała mi tego, jak to się mówi, poweru, i ona powiedziała, zwróciła się wprost do mnie: ciotka, kopa i na scenę.
I na scenę.
No i tak się stało.
Pięknie. A muzycznie, czym się inspirujesz w twoich występach? Porozmawiamy o twojej sztuce, twoim performancie. Jak to możemy sobie wyobrazić?
No może w moim przypadku mam takie ulubione postacie ze sceny piosenki Estrady Polskiej, którym jak gdyby zawierzyłem, słuchając ich piosenek, rozkochując się w ich interpretacjach, i staram się w tym, co robię na scenie, w jakiś sposób je przypominać publiczności, jak gdyby naśladując je. Pierwszą taką, która weszła, jak to się mówi, w krew moją, to jest Hanna Banaszak, którą uwielbiam i staram się z jej repertuaru wiele piosenek czerpać. Drugą jest Irena Santor, jak gdyby królowa polskiej estrady, bo jest ode mnie jeszcze o 5 lat starsza i w związku z tym zawsze uważałem, że miała znakomity repertuar i wiele z niego czerpię, ale jak gdyby na scenie czuję się lepiej w tym, co robi Hanna Banaszak, a ja jak gdyby ją staram się naśladować i uczestniczyć w tym, co ona w swoim repertuarze reprezentowała.
A czy mogę zapytać, mogłabyś zanucić coś dla wszystkich słuchających, też tych, którzy właśnie nie mają pojęcia, kto
wow,
to takiego?
Zaskakujesz mnie, no ale spróbujmy. Jestem kobietką, co niezłomne ma zasady, mój mąż, mój dom to tylko w życiu liczy się, ale czasami dla mnie z domu nie ma rady, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Świetnie, bardzo dziękuję. A może właśnie poruszajmy ten temat kwestii wieku, no bo kiedy się o tobie czyta, to od razu pojawia się właśnie to hasło, co już właśnie omawialiśmy. Najstarsza drag queen w Polsce. Ale jeśli chodzi o twój performance, twoją sztukę, czy refleksja nad wiekiem w ogóle odgrywa jakąś rolę w twoim performancie? Jak występujesz?
Wiesz, no to się tak określa, że najstarsza. Ja nie wiem, może w ukryciu jest jeszcze ktoś, kto się, że tak powiem, nie pozwolił odkryć i może jest jeszcze starszy ode mnie, a wstydzi się lub się boi przyznać do tego. Może to robiłby lepiej, a może ciekawiej, a może nie mam pojęcia. No tak przylgnęło do mnie, że najstarsza. Ja tego nie neguję, no bo wiekowo jestem najstarsza. Te wszystkie moje koleżanki w dragu są przynajmniej o 40, a niektóre więcej lat młodsze. Ale ja się cieszę, że ja mogę z nimi razem się pokazać, czy razem im coś przekazać. I wiem, że z tych rozmów zakulisowych, powiedzmy, one w jakiś sposób ode mnie czerpią wiedzę, może nie na temat dragu, jak się mają ubrać, jak się mają stworzyć, jak mają wykreować postać, w której się chcą pokazać, tylko bardziej czerpią z tego, co ja w swoim życiu zrobiłem, o czym się mogą dowiedzieć, jako tak. O historii tego, czego nie znają, bo ich niektórych nie było jeszcze wtedy na świecie.
Tak, to właśnie już coś właśnie poruszyłeś, taki temat. Z twojego punktu widzenia, jaka jest relacja między pokoleniami na scenie sztuki dragu? Również z twojej perspektywy, jako performerka, która występowała właśnie w czasach, gdy słowo drag jeszcze w ogóle nie było znane w Polsce.
No wiesz, trudna odpowiedź tu się nasuwa, dlatego że to, co, o czym ciągle mówię, no nie było tych prawdziwych scen, takie jak są w teraz. Nie było klubów, w których można było się, nawet nie będąc przygotowanym jako dragowa postać, wystąpić, no bo nie było gdzie po prostu. Były kluby studenckie, które miały zupełnie inny profil. Tam się toczyła po prostu dyskusja jakaś panelowa dotycząca nowych książek, nowych jakichś wydawnictw. Toczyły się koncerty muzyki jazzowej, prawdziwego takiego tradycyjnego jazzu. Potem z kolei, jak przychodziła inna forma muzyki, opanowywała świat i gatunki, to się na tym opierały klubowe spotkania. O dragu nikt wtedy nie myślał, nie wiedział. I pewnie gdyby się nawet ktoś może odważył, powiedzmy, że ja, bo ja już wtedy miałem odpowiednią ilość lat i mógłbym tak się pokazać. Podejrzewam, że nie byłoby to mile przyjęte, a raczej byłoby zaskoczeniem i może nawet niezbyt mile przyjęte przez tych, którzy na te koncerty klubowe przychodzili. Inny profil był tego wszystkiego.
I teraz to jest zupełnie inaczej.
Teraz jest to zupełnie inaczej. Jeżeli któryś z klubów ogłasza, że będzie wieczór dragowy, to określa, które będą w dragu postaci występowały, określają już to dużo, dużo wcześniej. Może być tak, że przyjadą z kilku miast na jeden koncert albo kogoś zapraszają gościnnie do innego miasta, ale to wszystko jest jak gdyby poskładane i wyreżyserowane. Ja ciągle powtarzam i powtarzać będę, że my jako te postaci dragu powinniśmy mieć oddzielnie swoją scenę. Ja ciągle to też mówię, że to nie musi być scena narodowa, jak opera narodowa, jak teatr narodowy, tylko scena dragu, taki teatr, w którym my przyjdziemy, będziemy mieli dla siebie garderobę, dla siebie kogoś od dźwięku, dla siebie kogoś, kto nam zrobi makijaż, bo nie wszyscy robią sobie sami. Ja na przykład nigdy nie robię tego sam. W związku z tym miejmy warunki takie, jak mają wszyscy inni artyści, bo my też tworzymy jakąś sztukę. Nie jesteśmy ludźmi, którzy przychodzą z ulicy, mają w walizce czy w torebce szminkę czy sukienkę, wkładają i idą na scenę. Musimy się do tego solidnie przygotować. I w związku z tym wymagana byłaby taka scena, w której byśmy my jako postaci dragu, nazwijmy to artystki dragu, mogły mieć swój teatr. Mam nadzieję, że jeszcze tego doczekam.
Ja też mam wielką taką nadzieję. Nasza uwaga w tym projekcie szczególnie skupia się na następującym temacie: interwencja w sztuce lub też interwencja artystyczna. Ty jako artystka dragu i z twoją osobistą historią, jakbyś to pojęła? Czy twoja sztuka to interwencja i w jaki sposób i w co interweniujesz?
Czy moja sztuka to interwencja? A nie wiem, czy bezpośrednio interwencja, ale na pewno coś, czym w jakiś sposób, biorąc udział w dragowych przedsięwzięciach, w dragowych występach, jak gdyby prowokuje jednocześnie do tego, żeby ta sztuka była zauważana, niepomijana i żeby to, co robimy, było jak gdyby rzeczą, która ma nieść jakąś korzyść, że my nie po to się pokazujemy na scenie, żeby po prostu tylko dać występ, tylko żeby po tym występie ci, którzy na ten występ czy na koncert przychodzą, żeby czerpali z tego jakąś myśl, że to, co robimy, to nie jest tak sobie, tylko dla przyjemności, tylko to jest po to, żeby pokazać, że my też tworzymy jak gdyby jakąś część kultury, którą stanowi teatr, kino, koncert, filharmonia, że to nasze życie sceniczne, chociaż przerysowane, kolorowe, tęczowe, ale musi być zauważane, bo też coś ludziom niesiemy swoim przesłaniem.
Mhm. Rozumiem. Chciałabym też właśnie poruszyć może temat, bo to, co, o czym właśnie powiedziałaś, to też jest jakby, to wszystko też transpiruje w twoim filmie, który jest właśnie dokumentalny film, który jest o tobie nakręcony w reżyserii Bogny Kowalczyk, film, który się nazywa Boylesque. I w tym to jest intymny portret o tobie, o twoim życiu, o przyjaźni, rodzinie, miłości, twojej przeszłości i właśnie często prowadzasz twoje wspomnienia i powracasz do twoich wspomnień. Ale też właśnie w tym filmie szukasz nowej miłości i też przygody, prawda? Co najważniejsze, właśnie cieszysz się pełną życia i też jesteś właśnie z oczekiwaniem, wypatrujesz przyszłość. Czego ty sobie życzysz twojej sztuce w przyszłości?
W mojej sztuce w przyszłości, jeżeli ta sztuka jeszcze w ogóle w mojej przyszłości będzie mogła jakoś trwać, ale mam nadzieję, że ciągle mi się, tak jak powiedziałem, ciągle mi się chce i mam nadzieję, że trwać będzie jeszcze, jak to mówi Jerzy Owsiak, do końca świata, jeden dzień dłużej. W każdym bądź razie szukać, no szukać zawsze szukamy czegoś, a w moim przypadku mogę mówić o tym, że szczęście. Strasznie pojęcie względne, no to szczęście w różny sposób ludzie czytają. Ja swoje szczęście mogę określić w tej chwili, że ono nadeszło jak gdyby u schyłku mojego życia. Bo dopiero zaczęło się to wszystko dziać w momencie, kiedy ja już jestem mocno wiekowym człowiekiem. A tak to zawirowało i tyle się zadziało w moim życiu, licząc przez ostatnie powiedzmy 4 czy 5 lat, że tak. Ogarnąć to wszystko teraz z perspektywy obserwacji, jak się to już wszystko zadziało i wydarzyło i toczy się na co dzień, to jest tak, jakbym ja się, nie wiem, przeniósł w rakiecie z innego świata i zaistniał tutaj w tej sytuacji jako ten, który ma nieść nowe w ogóle jakieś nadzieje ludziom. A to chyba nie tak jest. Ja chyba powinienem się z tej rakiety wysiąść i szukać sobie, wiesz, miejsca na ziemi, które znalazłem. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Jestem otoczony przyjaciółmi, naprawdę przez duże P. To jest grupa ludzi niby wielka, ale tych prawdziwych przyjaciół można policzyć na palcach jednej ręki. W związku z tym to się liczy w życiu, bo można mieć tysiące wielbicieli, nazwijmy to, tysiące fanów, nazwijmy to, ale takich przyjaciół, na których możesz się oprzeć i liczyć na to, że w każdym momencie złej twojej jakiejś sytuacji, twojego jakiegoś załamania, czy zdrowia, czy załamania w ogóle psychiki ludzkiej, bo to się zdarza bardzo często, to te osoby, które mogę, tak jak pokazałem, na dłoni 5 palców wyliczyć, to są te osoby, które jak gdyby zrobiły otoczkę wokół mnie i to są osoby, które wiem, że mogą mi w każdym momencie mojej trudnej albo bardzo przyjemnej i miłej sytuacji pomóc i zawsze mogę na nie liczyć. I takich ludzi potrzeba w całej społeczności LGBT, bo zaufasz, ile jest przypadków, ile jest niedoskonałych historii młodych ludzi, szczególnie młodych ludzi, którzy borykają się z okropnym tematem, są przedstawicielami środowiska LGBT, są urodzonymi gejami czy lesbijkami i potem muszą się borykać z tym, że własny ojciec, własna matka, własna rodzina albo się od nich odwraca, albo ich w ogóle odrzuca od siebie, albo ich w ogóle wyrzuca z rodzinnego domu i dochodzi do strasznych tragedii. Ci młodzi ludzie albo popadają w niesamowite depresje, albo wręcz targają się na życie, o czym wiemy i o czym słyszymy, że takich przypadków jest coraz więcej. Więc podajmy rękę tym młodym ludziom, a szczególnie zawsze powtarzam i apeluję do tych, którzy kierują, czyli rządzą naszym państwem, żeby nas jako tę niby mniejszość, ale społeczność, takich samych ludzi jak wszystkich innych 38 milionów Polaków, traktowali na równi, taki jak chcą traktować wszystkich innych. Lekarza, kominiarza, pielęgniarkę, policjanta, adwokata i tak dalej. My jesteśmy takimi samymi członkami tego społeczeństwa i chciałbym, żebym mógł doczekać takiej sytuacji, kiedy władza, która nam teraz przyszła w kraju rządzić, wsparła nas jeszcze bardziej, żebyśmy mogli wiedzieć, że mamy w tym, którzy jak gdyby kierują państwem, mogli mieć oparcie w nich, że jeżeli stanie się, mnie się już krzywda nie stanie, ale każdej innej młodej osobie, dziewczynie, chłopakowi czy komuś po tranzycji, to w tej sytuacji, żeby wiedzieli, do kogo mają wyciągnąć rękę i kto ma obowiązek. Nie to, że zechce, tylko ma obowiązek tym młodym ludziom tworzącym społeczność LGBTQ+, w każdej sytuacji pomóc. Ja sam tego nie zrobię. Ja mogę tylko poprzez działanie w takim stowarzyszeniu, czy jako sam udzielając takiej rozmowy, jak w tej chwili z tobą rozmawiam, czy napisania o tym w książce, która powstała. W każdym bądź razie będę, gdzie wszędzie będę mógł, to o tym zawsze będę mówił. Młodzi ludzie muszą mieć jako środowisko LGBT+, wsparcie w każdej sytuacji.
Dziękuję za twoje słowa. Właśnie już wspomniałeś twoją książkę, która się ukaże niedługo, prawda? Czy możesz opowiedzieć, czego możemy się spodziewać po tej książce? I proszę może o krótki zwiastun dla tych słuchających, którzy też nie będą mogli i mogły przeczytać jej po polsku.
Ha, książka jak gdyby gorąco jest w drukarni.
Tak.
A najprawdopodobniej jutro dotrze do magazynów, a ukaże się na rynku 8 kwietnia i promowana będzie 8 kwietnia na spotkaniu w klubie Pardon, to tu w Warszawie. Prowadzić to spotkanie będzie ze mną i z autorem książki Sylwia Hutnik. Jeżeli ktoś w tym czasie będzie w Warszawie i będzie zechciałby przywitać się na
niestety
tym wieczorze.
Podcast się ukaże już po sprawie, ale dlatego no, tylko właśnie, żeby przypomnieć, że ta książka istnieje w momencie
tak,
właśnie.
Tak. Na pewno wydawnictwo Znak, które jak gdyby patronuje książce, zrobi wszystko, żeby mogła dotrzeć, jeżeli będzie zainteresowanie, do tych, którzy będą chcieli ją wziąć do ręki, zajrzeć do niej lub ją przeczytać.
Czyli to jest książka o czym? O twoim życiu, tak?
Można określić tak to pojęcie, jak ujęłaś. O moim życiu. Bo nie tylko o jakimś kawałku, tylko o wszystkim, co się w moim życiu ciekawego wydarzyło i o czym nie zapomniałem powiedzieć Wiktorowi Krajewskiemu, który jest autorem tej książki. Mhm. A jeżeli coś mi się teraz jeszcze przypomni i powiedzmy wydawnictwo zechciałoby załączyć tak zwaną erratę jako wkładkę do egzemplarzy na przyszłość, to proszę bardzo.
Tak. Lula, bardzo ci dziękuję. To już w sumie jest koniec naszej rozmowy. Chciałam też właśnie dać tobie jeszcze platformę, sceny. Jeśli coś właśnie pozostało w twoich myślach, coś by chciała jeszcze powiedzieć, to bardzo proszę.
Mogę podziękować przede wszystkim za ten wywiad, który w ogóle zaproponowaliście i poprzez Mikaelę, która jak gdyby jest moim aniołem, stróżem, dotarła do was i jak gdyby doprowadziła do dzisiejszego spotkania z wami. I co mogę powiedzieć? No cieszę się cały czas, że coś się jeszcze dzieje. Mam nadzieję, że się jeszcze coś wydarzy, może bardziej bombowego niż książka, nie wiem. Nie wiem.
To już żartowałyśmy sobie, że opera, tak?
Prawda? Tak, jeżeli. No w każdym bądź razie ja jestem szczęśliwy, że w 85. wiośnie życia, co będę zawsze podkreślał, zawirowało się wokół mnie bardzo dużo ciekawych momentów i ciekawych problemów. I w jaki sposób? Wydaje mi się, że sobie z tymi problemami radzę, a jednocześnie cieszę się, że wszyscy się też tym w jakiś sposób interesują.
Absolutnie. Bardzo ci dziękuję, Lula, za poświęcony czas i bardzo interesującą rozmowę.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich. Ciebie za to, że zechciałaś ze mną przez ten czas rozmawiać i zadawać mi pytania.
Dziękuję. No i bardzo dziękuję wszystkim słuchającym, również tym, którzy śledzili rozmowę przez transkrypcję po angielsku. Wszystkie informacje o Luli, jej projektach i książce można znaleźć w opisie do odcinka. Dziękuję również Collaborative Research Center Intervening Arts i dr Laili Zami, która stworzyła ten podcast. Dalsze podziękowania kieruję do Krzysztofa Longena i Stefanii Grigo i całej ekipy z Euphonica Productions. To było Sonic Interventions. Zapraszamy na kolejny odcinek.
Sonic Interventions. A podcast by Intervening Arts.